aż nadeszła ta straszna wiadomość. 7 sierpnia Stalin otrzymał zalakowaną kopertę, w której Andrzej Żdanow, członek Rady Wojennej Frontu Północno-Zachodniego, przesłał niemiecką ulotkę ze zdjęciem Jakowa, spacerującego po łące w towarzystwie dwóch niemieckich oficerów. Podpis pod zdjęciem głosił: Jakow Dżugaszwili, starszy syn Stalina, dowódca baterii 14 Pułku Artylerii 14 Dywizji, który 16 lipca poddał się pod Witebskiem wraz z tysiącami innych dowódców i szeregowych. Na rozkaz Stalina wasi komisarze polityczni wmawiają wam, że bolszewicy nie mogą się poddawać, ale czerwonoarmiści wciąż przechodzą do Niemców. Aby was zastraszyć, komisarze okłamują was, mówiąc, że Niemcy źle obchodzą się z jeńcami. Rodzony syn Stalina udowodnił swoim przykładem, że to fałsz. Jakow poddał się, ponieważ stawianie oporu armii niemieckiej jest bezskuteczne. Tego Stalin obawiał się najbardziej, wykorzystywania przez niemiecką propagandę postępku Jakowa. Odmówił przecież żołnierzom prawa oddania się do niewoli. Bez względu na okoliczności, ranny, bez broni czy bez amunicji powinien walczyć, choćby rzucając się z nożem na nieprzyjaciela lub zabić się. Ogarnął go wielki gniew, który skierował na najbliższych syna. Jego wuj, Aleksander Sfanidze, który w Tbilisi po śmierci matki wychowywał Jakowa, został rozstrzelany 20 sierpnia 1941 roku. Zaś żonę i córkę Aleksandra uwięziono w obozie i rozstrzelano kilka miesięcy później. Szybko też gniew dyktatora poczuła nielubiana synowa Julia, została aresztowana i zamknięta w więzieniu na Syberii, skąd wróciła dopiero po 2 latach. Wnuczkę Galinę Stalin kazał oddać na wychowanie dziadkom. Wciąż nie wiedział, w jaki sposób Jakow dostał się do niewoli. Jedyną wiadomością był list przesłany kanałami dyplomatycznymi. Drogi ojcze, jestem w niewoli zdrowy i wkrótce zostanę wysłany do jednego z oficerskich obozów w Niemczech. Obchodzą się ze mną dobrze. Życzę zdrowia. Pozdrawiam wszystkich. Jasza. Prawdę poznał Stalin dopiero w 1945 roku, gdy z Niemiec przywieziono odnaleziony w archiwum Wehrmachtu protokół przesłuchania Jakowa, przeprowadzonego 18 lipca 1941 roku. Dziwny to dokument, niejasny, sprzeczny, pozbawiony podstawowych dla zrozumienia przebiegu akcji dat i godzin, jakby jeniec usiłował ukrywać prawdę, gmatwając opis akcji, w której wyniku dostał się do niewoli. Wiele tam też naiwności będących odbiciem radzieckich filmów propagandowych. Jakow relacjonował, jak dzielnie walczyła jego bateria prowadząca ogień do wojsk niemieckich otaczających wioskę Liaznowo. Gdy jednak żołnierze zrozumieli, że wróg jest ze wszystkich stron, porzucili broń i rozbiegli się. On nie uciekał, lecz udał się do dowódcy dywizji. Jakow mówił do przesłuchującego niemieckiego oficera: byłem w samochodzie dowódcy dywizji i czekałem na niego. W tym czasie nasze wojska zaczęły ostrzeliwać resztki naszej dywizji. Przy samochodzie zbierali się czerwonoarmiści, ludzie z tyłów prosili: towarzyszu dowódco, przejmijcie komendę i poprowadźcie do walki. Ruszyliśmy do natarcia, ale przestraszyli się i kiedy się obejrzałem, za mną nie było już nikogo. Wrócić do swoich już nie mogłem, gdyż wasze moździerze prowadziły silny ogień. Bardzo to naiwne i mało prawdopodobne. Żołnierze z rozbitych oddziałów uciekający przed nacierającymi Niemcami na widok oficera zbierają się wokół i proszą, aby poprowadził ich do walki. On zaś staje na czele i rusza w bój, nie wiedząc, gdzie jest wróg, jakie są jego siły, gdzie są własne oddziały i jak się do nich przedrzeć. Jeszcze bardziej pokrętne są wyjaśnienia Jakowa, dlaczego nie miał na sobie munduru, lecz cywilne ubranie. Po drodze spotykałem niewielkie grupki żołnierzy. Nie miałem innego wyjścia, jak tylko pójść z nimi. Wszyscy zaczęli się przebierać, ale nie chciałem tego robić. Szedłem w mundurze, a wtedy poprosili, żebym poszedł sam, bo Niemcy będą do mnie strzelać z samolotu i oni wtedy znajdą się pod ogniem. Odłączyłem się. Okazuje się jednak, że żołnierze z innej napotkanej grupy namówili Jakowa, aby zrzucił mundur i założył nabyte u chłopa cywilne ubranie. Przesłuchujących oficerów niemieckich zastanowiło, że syn Stalina miał na sobie marynarkę i spodnie dobrej jakości. Takich ubrań nie spotykało się u białoruskich chłopów. Tak, te rzeczy są niemieckie, dali mi je wasi. Spodnie, buty, wszystko oddałem, żeby wymienić. Byłem w chłopskim ubraniu, chciałem uciec do swoich, oddałem umundurowanie i dostałem chłopską odzież. Wynikałoby z tego, że Niemcy, widząc syna Stalina w chłopskich łachach, pożałowali go i dali mu ubranie bardziej dla niego odpowiednie. Mało prawdopodobne. Nie wiadomo też, w jaki sposób Niemcy zorientowali się, kogo wzięli do niewoli. W masie jeńców, z których większość nie miała dokumentów, nosiła mundury bez odznak lub w ogóle nie miała mundurów, odnalezienie Jakowa było możliwe jedynie w wyniku zadenuncjowania go przez żołnierza. Nie można też wykluczyć, że poinformował ich o tym sam Jakow, sądząc, że syn Stalina będzie inaczej traktowany niż inni. Nie mylił się. Przewieziony do Berlina zamieszkał w luksusowym hotelu Adlon, w którym przed wojną zatrzymywali się dyplomaci i szefowie rządów. Dodano mu towarzysza kapitana Stryka, oficera Abwery, który później zajmował się generałem Andrzejem Własowem i namawiał go do podjęcia współpracy z Niemcami. Takie też było jego zadanie dotyczące Jakowa. Pozyskanie syna Stalina byłoby wielkim osiągnięciem propagandowym, ale to się nie udało. Jakow zrozumiał, że dotarł do granicy, której przekroczyć nie może. W marcu lub kwietniu 1942 odesłano go z luksusowego apartamentu do obozowego baraku. Czy Niemcy zrezygnowali ze swoich planów? Zapewne nie. Chcieli, aby jeniec poczuł różnicę i zapragnął wrócić do luksusu za cenę zdrady. Nie załamał się. Ostatecznie przewieziono go do obozu w Sachsenhausen, jednego z nazistowskich obozów koncentracyjnych w pobliżu wsi o tej nazwie. Zakwaterowano go w baraku numer 2 w specjalnie wydzielonej części obozu. Wysoki mur i trzy rzędy drutów kolczastych, z których środkowy był pod napięciem, uniemożliwiały więźniom kontakt ze światem zewnętrznym. Jakow podobno zachowywał się bardzo dumnie, odmawiał oddawania honorów niemieckim oficerom. Odrzucał wszelkie próby skaptowania go. Aż zginął. Okoliczności jego śmierci pozostaną na zawsze tajemnicą, gdyż możliwe, że dwaj świadkowie kłamali, aby ukryć swoją winę. Komendant obozu w Sachsenhausen, SS-Obersturmbannführer Kneidl i dowódca straży obozowej, SS-Standartenführer Wegner, schwytani przez Amerykanów, zostali wraz z 13 innymi żołnierzami pełniącymi służbę w obozie we wrześniu 1946 roku oddani Rosjanom. Ich zeznania pozwoliły odtworzyć okoliczności śmierci syna Stalina. O 7 wieczorem Jakow, przechadzający się wraz z innymi więźniami wokół baraku, odmówił powrotu do izby. Podobno zażądał spotkania z komendantem obozu, a gdy SS-man, z którym rozmawiał, poszedł do telefonu, Jakow ruszył w stronę ogrodzenia. Nie reagował na wezwania strażnika, a gdy ten uniósł karabin, rzucił się na druty. Podobno na rozkaz Heinricha Himmlera, szefa SS, przeprowadzono sekcję zwłok, z której wynikło, że Jakow zmarł porażony prądem, zanim kula wartownika trafiła go w głowę. SS-mani zeznający przed śledczymi z radzieckiego aparatu bezpieczeństwa mogli kłamać, aby oddalić od siebie podejrzenie, że zamordowali syna Stalina lub ponosili bezpośrednią odpowiedzialność za jego śmierć, co zapewne i tak im by nie pomogło. Dziwne jest, że więzień mógł ruszyć w stronę drutów znajdujących się za murem. Czyżby brama była otwarta i nie stał przy niej wartownik? Obóz A, w którym przetrzymywano Jakowa, znajdował się wewnątrz obozu Sachsenhausen. Więzień, który wyszedłby przez bramę, nie mógł daleko zajść. Dlaczego więc strzelano do niego, zamiast go schwytać? Wystarczyłoby, żeby kilku wartowników puściło się w pogoń lub, jak mieli to w zwyczaju, spuściło psy. Nic nie uzasadniało strzału oddanego w stronę Jakowa. Był zbyt ważnym więźniem, aby sprawę jego życia i śmierci pozostawiać decyzji przypadkowego strażnika. Zbyt cennym, aby ktokolwiek z niemieckich władz podjął decyzję o zamordowaniu go. Dopóki żył, miał dla Niemców wartość. Mogli liczyć, że w określonych warunkach jego życie i wolność mogą stać się atutem w przetargu. Nawet dla komendanta obozu, który po wojnie mógł kupić sobie bezpieczeństwo. Śmierć syna Stalina pozostanie tajemnicą. Część druga. Wielki sojusz. Załamanie. Jak zachęcić Niemców do negocjacji? Misja ambasadora Stamenowa i Aleksandry Kollontaj. Czy doszło do rokowań z Hitlerem? Paweł Sudoplatow, szef zarządu operacji specjalnych NKWD, był przekonany, że wezwanie do niezwłocznego stawienia się u Ławrentija Berii rankiem 25 lipca dotyczyć będzie zadań dla zmotoryzowanej brygady do zadań specjalnych, utworzonej kilka dni wcześniej. On zajmował się organizacją tego oddziału i był dumny z rozmachu i tempa, jaki nadał całemu przedsięwzięciu. W krótkim czasie postawił pod broń 20 tysięcy kobiet i mężczyzn, i to nie byle jakich. W brygadzie znaleźli się mistrzowie boksu i zapasów, najwybitniejsi sportowcy, zdobywcy krajowych i światowych tytułów mistrzowskich. Zmobilizowano też 2000 cudzoziemców, Niemców, Polaków, Austriaków, Hiszpanów, Amerykanów, Chińczyków, Czechów. Ci ludzie, przerzucani na tyły wroga, prowadzili tam sabotaż i dywersję i robili to z ogromnym zaangażowaniem i skutecznością. Do końca wojny zlikwidowali 137 tysięcy niemieckich oficerów i żołnierzy. Zabili w zamachach 87 wysokich niemieckich oficerów i urzędników. Beria tego dnia nie miał jednak zamiaru rozmawiać o nowej brygadzie. Siedział za biurkiem, przeglądając akta opatrzone napisem ściśle tajne. Sudoplatow po kolorze okładki zorientował się, że są to akta osobowe, ale nic więcej nie potrafił dostrzec. — Siadajcie. Na twarzy Berii widać było wyraźne ślady wielu nieprzespanych nocy. — Te raporty powinniście znać. Wstał zza biurka, biorąc kilka innych teczek i usiadł na fotelu naprzeciw Sudoplatowa. Z Berlina powrócili Bierzkow i Kobulow, Beria mówił o pierwszym sekretarzu ambasady radzieckiej w Berlinie, Walentynie Bierzkowie i Amiaku Kobulowie, rezydencie wywiadu, młodszym bracie Bogdana Kobulowa, swoim zastępcy. Informują, że w czasie rozmowy z majorem Botmanem z niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dowiedzieli się o narastającym niezadowoleniu w Niemczech, jakie wywołuje przedłużająca się wojna i brak rozstrzygnięcia na froncie. Potwierdzają to informacje od Korsykanina, uzupełnił Sudoplatow. Był to pseudonim Arvida Harnaka, jednego z najcenniejszych radzieckich agentów, zwerbowanego w końcu 1940 roku. Donosi, że w niemieckim najwyższym dowództwie panuje niezadowolenie z przebiegu działań wojennych, zwłaszcza po dużych stratach oddziału generała Guderiana pod Smoleńskiem. Arvid Harnack był synem znakomitego niemieckiego historyka. W połowie lat 20. związał się z ruchem komunistycznym. W końcu 40. roku został zwerbowany przez wywiad radziecki, któremu dostarczał ważne informacje. Aresztowany w 42. roku został skazany na karę śmierci i stracony wraz z kilkudziesięcioma członkami jego siatki szpiegowskiej. Beria kiwnął głową, potwierdzając, że dobrze zna informacje od Korsykanina. — Znacie Stamenowa? — zapytał. — Tak jest. Iwan Stamenow, bułgarski ambasador w Moskwie, od dawna współpracował z radzieckim wywiadem. Zwerbowano go w 1934 roku w Rzymie, gdzie pełnił funkcję trzeciego sekretarza ambasady Królestwa Bułgarii. Nie był komunistą, ale uważał, że bliskie kontakty polityczne, gospodarcze i militarne między jego ojczyzną a Związkiem Radzieckim są absolutnie niezbędne dla zapewnienia Bułgarii należytych wpływów i pozycji na Bałkanach. — Powinniście przekonać go — kontynuował Beria — a z tym nie powinniście mieć kłopotu, że należy rozpowszechniać wśród zagranicznych dyplomatów w Moskwie, zwłaszcza tych, którzy sympatyzują z Niemcami, wieści, iż jesteśmy gotowi do rozmów pokojowych — przerwał, patrząc badawczo na Sudoplatowa. Lecz ten zachował kamienną twarz. Oczywiście powinny temu towarzyszyć sugestie, że nie mamy zamiaru zrezygnować z twardej obrony na każdym odcinku i przypomnienie, że niemiecki Blitzkrieg zawiódł. Nie udało im się w ciągu miesiąca zdobyć Moskwy, Leningradu i Kijowa. Tak więc wojna będzie trwać długo. Dzwonek telefonu na biurku przerwał wywód Berii. Wstał i sięgnął po słuchawkę. Sudoplatow zdążył zauważyć, że dzwonił telefon łączący bezpośrednio ze Stalinem lub Mołotowem, więc poderwał się, aby wyjść z gabinetu. Lecz Beria zatrzymał go gestem. Mówił cicho, odwrócony plecami, ale nie starał się ukryć, z kim rozmawia, gdyż parę razy użył imienia Wiaczesław. Dla Sudoplatowa było oczywiste, że rozmówcą jego szefa był komisarz spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow. Sprawę Stamenowa przekazałem mojemu oficerowi, wysokiemu oficerowi, zgodnie z poleceniem towarzysza Stalina, no i twoją opinią. Dla Sudoplatowa było oczywiste, że Beria, ani też żaden z członków najwyższych radzieckich władz, nie powinien kontaktować się bezpośrednio ze Stamenowem, gdyż zdradziliby tym samym, jak wielką wagę przywiązywano do tej sprawy. Udział Sudoplatowa, wysokiego urzędnika NKWD, był wystarczający, aby dać sygnał Stamenowowi, że sprawa jest ważna, równocześnie nie wzbudzając niepotrzebnych emocji. Żona Stamenowa jest bardzo zadowolona, że załatwiły się jej prace w Instytucie Biochemii, dodał jeszcze, zanim odłożył słuchawkę. Jak więc widzicie, skierował się do stolika, przy którym siedział Sudoplatow, nie ma czasu do stracenia. Nie sugerujcie Stamenowowi, z kim ma rozmawiać na temat negocjacji z Niemcami. To będzie bardziej naturalne. Przystępujcie do działania i informujcie mnie na bieżąco o wynikach tej inicjatywy. Przedstawię raport Ławrentiju Pawłowiczu. Sudoplatow wstał i zasalutował. Już następnego dnia spotkał się ze Stamenowem w mieszkaniu swojego zastępcy Izaaka Eitingtona, a kolejnego dnia zaprosił ambasadora do restauracji Agravia, gdzie zwykle funkcjonariusze NKWD spotykali się z zagranicznymi dyplomatami. Było to znacznie lepsze miejsce do rozmów niż mieszkanie. Kuchnia była dobra, nikt nie pytał o kartki żywnościowe, co było szczególnie ważne w czasie wojennym. Spotkania odbywały się w niewielkich gabinetach, w których gęste firanki dobrze zasłaniały okna, zaś kilimy na ścianach, ciężkie pluszowe zasłony tłumiły dźwięki. I tylko ci, którzy powinni znać przebieg rozmowy, słyszeli ją dobrze, gdyż mikrofony znajdowały się wszędzie, poczynając od żerandola, a na wazonie z kwiatami kończąc. — Nie można wykluczyć możliwości szybkiego zakończenia walk — mówił Sudoplatow, oczywiście uwzględniając pewne terytorialne koncesje z naszej strony. Stamenow nie wydawał się zaskoczony takim podejściem Rosjan. Nie sądzę, aby Niemców nie zainteresowała taka możliwość, zwłaszcza teraz, gdy ich oddziały pancerne poniosły duże straty w rejonie Smoleńska, mówił dalej Sudoplatow. Tak, wszyscy wiedzą, że niemiecka agresja nie przebiega zgodnie z planami, jakie nakreślił Hitler, odpowiedział Stamenow. Wojna będzie długa, ale nie mam wątpliwości, że zwycięstwo będzie nasze. No cóż, wojna jest wojną. co do Płatów, nie wydawał się zadowolony z podejścia rozmówcy. Zaczynał podejrzewać, że Bułgar nie ma ochoty być pośrednikiem w nawiązaniu rokowań z Niemcami. Może warto rozgłosić informację o naszym stosunku do negocjacji. Wątpię, czy cokolwiek z tego wyniknie. Te słowa potwierdziły, że Stamenow był wyraźnie sceptycznie nastawiony do propozycji, acz otwarcie nie zaprotestował przeciwko zadaniu, które zlecał mu Sudopłatow. Ten nie mógł jaśniej skonkretyzować, czego oczekuje od ambasadora, gdyż nie zezwalała na to instrukcja, jaką otrzymał od Berii, ani też nie ujawnić, na czyje polecenie działa. Mógł mieć jedynie nadzieję, że jego rozmówca przemyśli sprawę i zmieni zdanie. Nie stało się tak. Ambasador nie miał zamiaru podjąć żadnych kroków, które mogłyby doprowadzić do nawiązania negocjacji między Niemcami i Rosjanami, o czym NKWD przekonało się już wkrótce, odczytując depesze wysyłane z bułgarskiej ambasady. Nie było w nich ani słowa o gotowości Stalina do rozmów pokojowych z Niemcami. Także dyskretna obserwacja, jaką objęto ambasadora, wskazywała, że w rozmowach z innymi dyplomatami nie poruszał tematu radziecko-niemieckich rokowań. Czy do takich negocjacji doszło? Nie ma na to żadnego dowodu. Natomiast jest mało prawdopodobne, aby Hitler u szczytu powodzenia w radzieckiej kampanii, przystępując do zadania ciosu, który nazywał rozstrzygającym, zechciał wysyłać swoich przedstawicieli, by układali się ze Stalinem. Ten z kolei musiał rozumieć, że podjęcie przez Niemców propozycji przystąpienia do rokowań może mieć dla niego nieobliczalne następstwa. Wciąż liczył na przełom w tej wojnie, a gdyby radzieccy żołnierze dowiedzieli się z niemieckich ulotek i audycji propagandowych, że ich wodzowie każą im walczyć do ostatka, a jednocześnie paktują z wrogiem, mogliby wzniecić bunt. Jak zareagowaliby najwyżsi dowódcy i członkowie najwyższych władz na wieść, że Stalin zamierza zaoferować Niemcom wielkie obszary Związku Radzieckiego, w których obronie zginęło tak wielu żołnierzy? Czy Stalin nie znalazłby się wobec opozycji, jaką w marcu 1918 roku musiał przełamywać Lenin, gdy zdecydował się podpisać z Niemcami upokarzający pokój brzeski? Bez wątpienia podjęcie rokowań z Niemcami byłoby krokiem nad wyraz ryzykownym i przedwczesnym. Jednakże wiele lat później, w czerwcu 1953 roku, postawiono Berii zarzut tajnego planowania obalenia Stalina i radzieckiego rządu przez nawiązanie kontaktów z agentami Hitlera i zaproponowanie im zdradzieckiego separatystycznego pokoju na warunkach terytorialnych ustępstw. Oskarżycielom, którzy zamierzali wtedy skazać Berię na śmierć, mogło się wydawać, że znalezienie dowodów będzie sprawą łatwą. Główny świadek, emerytowany ambasador, Iwan Stamienow, mieszkał w Sofii. Delegacja z sekretarzem Prezydium Rady Najwyższej Mikołajem Pegowem udała się do niego, ale mimo prób zastraszenia i przekupienia Stamenowa nie zdobyła żadnego poświadczenia, że do negocjacji radziecko-niemieckich doszło. Były ambasador odmawiał wszelkich wyjaśnień na ten temat. Jedynie więc Sudopłatow mógł świadczyć, ale tylko w sprawie, że projekty rokowań istniały. Znał niewielką część prawdy. Nigdy też ze strony niemieckiej nie pojawiły się żadne informacje, że w lipcu i październiku 1941 roku Stalin przesyłał sygnały o gotowości do podjęcia rokowań na temat zakończenia działań wojennych. Ławrentij Beria podczas przesłuchania 26 sierpnia 1953 roku nie zaprzeczał, że istniał projekt nawiązania kontaktów z Niemcami, lecz wyjaśniał, że chodziło jedynie o zyskanie na czasie potrzebnym dla zmobilizowania wszystkich rezerw do walki z Niemcami. Mówił prawdę, lecz nie do końca, gdyż brakowało mu wiedzy na temat pełnych zamiarów Stalina, które ten konsultował jedynie z Mołotowem. W istocie Stalin nie miał zamiaru paktować z Hitlerem. Nie oznacza to jednak, że nie chciał znaleźć możliwości pozwalającej na nawiązanie kontaktów z wrogiem, ale nieoficjalnych i na niskim szczeblu. Zawsze w historii najbardziej wrogie sobie państwa utrzymywały nieformalne, tajne stosunki, wiedząc, że mogą się one przydać, choćby przy wymianie ważnych jeńców. Taką misję otrzymała Aleksandra Michajłowna Kollontaj, wysoka rangą pracownica radzieckiej ambasady w Sztokholmie i późniejszy ambasador w tym państwie. W czasie spotkania z Edgarem Klausem, agentem Abwery, wspomniała o możliwości negocjacji pokojowych z Niemcami. Klaus nie zrozumiał, o co chodzi jego rozmówczyni i uznał, że wobec nieuchronnej klęski Związku Radzieckiego pani Kollontaj myśli o ratowaniu własnej skóry. Taką wiadomość przekazał swojemu szefowi, admirałowi Wilhelmowi Canarisowi. Ten, sądząc, że za propozycją radzieckiej dyplomatki może kryć się coś więcej, przekazał jej ofertę ministrowi spraw zagranicznych Joachimowi von Ribbentropowi, który z kolei poinformował Hitlera. Rosyjski ambasador w Sztokholmie, Madame Kollontaj, zamierza zerwać z rządem radzieckim i przyjechać do Niemiec. Ribbentrop mylił się, gdyż pani Kollontaj nie była wówczas ambasadorem, ale nie takie wpadki zdarzały się niemieckiemu ministrowi, znanemu z nie najwyższej inteligencji. Pani Kollontaj będzie wystawnie przyjmowana, odpowiedział Hitler. Nie miał zamiaru dłużej zajmować się tą sprawą. Być może zasięgnął bliższych informacji na temat zapowiedzianego gościa i dowiedział się, że jest to żarliwa komunistka, którą można było podejrzewać o wszystko, tylko nie o chęć zdradzenia Stalina. Skoro więc wystąpiła z taką propozycją, to znaczy, że Stalin wskazywał na nią jako na osobę mającą jego pełne zaufanie, przez którą gotów był utrzymywać tajny i nieformalny kontakt. W tamtym czasie Hitlera w ogóle to nie interesowało. Stalin prowadził podwójną grę. Zależało mu na nawiązaniu stosunków z Hitlerem, a jednocześnie ustawieniu się przeciwko Churchillowi, który już na samym początku popełnił błąd, odkrywając karty. Stalin, znając je, potrafił lepiej od Churchilla rozegrać tę partię. Wróg czy przyjaciel? Poranek 22 czerwca w Chequers. Churchill oferuje pomoc. Stalin nie odpowiada. Negocjacje w Moskwie. Sojusz najbardziej zagorzałych wrogów. Minęła godzina 6:30, gdy ktoś z domowników zajrzał do sypialni premiera, siedzącego już na łóżku w pasiastej piżamie, z nogami opuszczonymi na wzorzysty dywanik, i poinformował go o wybuchu wojny. Nie minęło wiele czasu, a Churchill polecił, aby radio BBC było gotowe do wyemitowania jego przemówienia, które postanowił wygłosić tego wieczora. Nie zamierzał jednak wracać do Londynu, choć wydawałoby się, że wieść tak ważna powinna skłonić go do powrotu na Downing Street i zwołania posiedzenia gabinetu wojennego. Downing Street to uliczka w centrum Londynu, nazwana imieniem Sir George'a Downinga, brytyjskiego dyplomaty i finansisty, gdzie pod numerem 10 znajduje się siedziba rządu brytyjskiego. Wszystko wskazywało na to, że nie chciał rozpoczynać dyskusji na temat zmiany polityki wobec Związku Radzieckiego, która mogła opóźnić jego posunięcia. Zdecydowany był działać w sposób, jaki wybrał jego niesławny poprzednik na urzędzie, premier Neville Chamberlain. To on w marcu 1939 roku, chcąc skierować niemieckie uderzenie na wschód, nie konsultując się ze swoimi ministrami, ogłosił udzielenie Polsce gwarancji, co miało sprowokować polski rząd do zajęcia nieprzejednanego stanowiska wobec niemieckich żądań i w efekcie doprowadzić do wybuchu wojny.